programie Jak było naprawdę pozostajemy w temacie Rzymu, ale tym razem cofniemy się jeszcze do czasów Republiki. Mateusz Bożek z tej strony, dobry wieczór, witam Państwa. To serial, który opowiada o dwóch, chyba jednych z najbardziej znanych rzymskich legionistach. Lucius Vorenus i Titus Pullo. To legioniści, którzy służą pod rozkazami Cezara i którzy są też nie tylko świadkami, ale i uczestnikami najważniejszych wydarzeń z historii Rzymu. Walki między Pompejuszem a Cezarem, obalenie i upadek dyktatora, a także rywalizacja między Oktawianem i Markiem Antoniuszem, co w konsekwencji doprowadza do upadku Republiki. Serial Rzym, dostępny na HBO, nakręcony w latach 2005-2007. Dzisiaj u nas najważniejsze jest to, co i ile zgadza się z faktami. I o tych faktach porozmawiam z Aleksandrą Klęczar, filologiem klasycznym Uniwersytet Jagielloński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Starożytna Gra o Tron, tak bym to ujął, chyba jeden z najlepszych seriali o Rzymie.
No, bezdyskusyjnie, w ogóle o starożytności. Chyba najinteligentniejszy i nie wiem, czy nie najbardziej udany jako pewien rodzaj oddania historii rzymskiej.
No właśnie, zresztą jak słyszałem od znawców tematu czy miłośników historii, to jest jeden z tych seriali, który dobrze oddaje realia, to raz, a po drugie prezentuje ten Rzym nie tylko jako miasto piękne, marmurowe, ale bardziej realistycznie.
Tak, albo piękne marmurowe miasto, albo krainę wszelkiej niegodziwości, co często bywa w tych tak zwanych okołobiblijnych filmach.
No to już przejdźmy do serialu. Tak jak mówiłem, poznajemy dwójkę głównych bohaterów, to Lucius Vorenus i Titus Pullo. Jak przygotowywałem się do tej rozmowy, to byłem wręcz pewien, że to są postacie całkowicie zmyślone, wykreowane w ogóle sztucznie. Ale co się okazało, Lucius Vorenus i Titus Pullo istnieli.
Owszem, jak najbardziej. I co więcej, podobnie jak w serialu, byli żołnierzami Juliusza Cezara. Natomiast jest też coś z prawdy w stwierdzeniu, że byli wymyśleni, bo my mamy o nich tylko jedną anegdotkę. Jaką? Z niej nie poznajemy ani charakterów, no pewien tylko typ. Taką anegdotkę, którą opowiada nam Cezar. Anegdotkę o tym, że byli oni obaj oficerami równymi stopniem i bardzo się nie lubiącymi. Obaj byli szalenie ambitni, obaj rywalizowali o pozycję.
Ponoć to byli centurioni.
Tak, centurioni, czyli średniej rangi oficerowie, tak bym powiedziała. Obaj płonęli pragnieniem wybicia się i udowodnienia swojej dzielności i nie lubiąc się rywalizowali, komu pójdzie lepiej. No i w pewnym momencie zapędzili się troszeczkę i znaleźli w niewesołej sytuacji. Wtedy się okazało, że ten niby przeciwnik okazał się przyjacielem i że w tej dramatycznej rywalizacji o swoje życie podczas ataku, kiedy to jeden z nich zapędził się i został otoczony przez tłum wrogów, lojalność wobec rywala przemieniła się w chęć ratowania, a później, bo dosyć cudem udało im się obydwu tę akcję przeżyć, rywalizacja stała się także przyjaźnią.
Jeżeli dobrze pamiętam, walczyli z barbarzyńcami w Galii, gdzieś na terenie dzisiejszej Belgii. Zresztą Cezar wspomina o tych dwóch żołnierzach w wojnie galijskiej, dokładnie. A czy wiemy, skąd oni w ogóle się wzięli? Kim oni są? Bo wydaje mi się, że tutaj możemy coś powiedzieć.
Tu chyba w ogóle możemy pokombinować, ponieważ no Titus Pullo, przydomek Pullo znaczy tyle co kurczątko, kurczaczek, ptaszynka.
A w filmie to jest rosły chłop.
To jest rosły chłop, ewidentnie. Zresztą można przypuszczać, że ten żołnierz też musiał być nieźle fizycznie sprawny, jeśli mu się udał ten numer w czasie bitwy z barbarzyńcami. Ja przypuszczam, że to właśnie ten przydomek, brzmiący tak jakby on był plebejuszem, zasugerował autorom serialu pomysł na tę różnicę pozycji między nimi, bo o ile u Cezara oni są równi sobie,
tak,
przynajmniej stopniem wojskowym, tu mamy ewidentnie sytuację, w której jest Lucius Vorenus, plebejusz z nieco wyższej, powiedzmy sobie, klasy majątkowej. On jest człowiekiem ewidentnie z rodu plebejskiego, ale solidnie średnio zamożnym i z pozycją. Natomiast Titus Pullo jest człowiekiem znikąd. Tak on wspomina w pewnym momencie, że miał matkę prostytutkę, że niewiele wie o sobie, o swojej rodzinie. On jest takim człowiekiem, dla którego w tej wersji serialowej armia rzymska była sposobem na zapewnienie sobie w miarę godziwej egzystencji.
No w ogóle życia tak naprawdę.
W ogóle życia tak naprawdę, dokładnie. Przy czym, jeśli mogę jeszcze jedną rzecz tutaj wspomnieć, to że ja nazwałam Vorenusa plebejuszem. My mamy czasem takie złudzenie, że podział, ten rzymski podział na patrycjat i plebs, to jest podział na biednych i bogatych. Nie do końca. To jest raczej podział na osoby z elity politycznej i naprawdę zwykle, choć nie zawsze, bardzo zamożne. Natomiast wśród plebejuszy zdarzają się również ludzie bardzo bogaci, ustosunkowani, znaczący. Marek Antoniusz w końcu w teorii pochodził z rodu plebejskiego. Mamy więc tutaj do czynienia tak naprawdę z dwójką ludzi, którzy w teorii są z podobnej klasy społecznej, ale przepaść między nimi jest przynajmniej taka sama, jaka jest między Vorenusem a Cezarem na przykład.
I niektórzy właśnie wskazują na tą końcówkę enus w nazwisku, uprośćmy, Luciusza. Ono ma wskazywać na nieitalskie pochodzenie. Vorenus nie wywodził się z rodziny o bogatym rzymskim rodowodzie, tylko po prostu otrzymał to obywatelstwo rzymskie.
Oczywiście, że mógł, jak najbardziej. To nie jest wykluczone. Nawet niekoniecznie on, a jego rodzina. I jedną z dróg była właśnie służba wojskowa. Gdybym miała rekonstruować biografię tego bohatera, tę fikcyjną biografię serialową, to powiedziałabym, że on jest z rodziny wojskowych. Że on nie jest pierwszą osobą w rodzie, która w armii służy i że to, co oni mają, to w dużym stopniu zawdzięczają właśnie, tak jak bardzo wiele osób w Rzymie, zawdzięczają służbie wojskowej, bo służba wojskowa w legionach była bardzo ciężka, była bardzo długa. Zaciągnięcie się oznaczało podpisanie kontraktu na pół życia, ale jednocześnie to nie było tak, że żołnierze rzymscy byli czysto mięsem armatnim. On miał spore szanse uzbierać całkiem dobry majątek i w momencie, kiedy z tego wojska w końcu odchodził, otrzymać i przydział ziemi, i gratyfikację finansową, pozwalającą następnie rodzinie na jakieś ustalenie, na jakiś rodzaj stabilizacji finansowej i majątkowej. My widzimy w serialu, że on jest Rzymianinem w dwóch znaczeniach tego słowa, to znaczy i obywatelem rzymskim, ale i mieszkańcem samego miasta Rzymu.
Dokładnie.
Tytus Pullo pewnie byłby jednym z tych ludzi, który oczekiwałby po zakończeniu służby na dostanie gdzieś działki ziemi, zapewne gdzieś w dość dalekiej prowincji, bo takich miast założonych dla weteranów, takie miasta rozsiane są po całym Imperium Rzymskim, co oznacza, że po całej mapie dzisiejszej Europy, kawałków Azji, kawałków Afryki. Merida w Hiszpanii, czyli starożytna Emerita Augusta, czy łacińskie Actium na terenie Grecji, to są Nikopolis, się to miasto nazywało, miasto zwycięstwa. To są właśnie takie miasta, które założono dla weteranów, żeby nie było już ich gdzie osadzić w Italii, żeby tam dostali swoją szansę na dostatnie życie.
Coś by się dla niego na pewno znalazło.
O niewątpliwie. Gdyby nie narobił sobie tych wszystkich kłopotów, których sobie po drodze narobił.
Skoro mamy głównych bohaterów, no to idziemy dalej. Serial, jeżeli dobrze pamiętam, już w pierwszym odcinku zaczyna się od głośnej debaty w Senacie. Tam przemawia Kator Młodszy. Postać autentyczna. Występuje w tym swoim czarnym, charakterystycznym stroju i on chce pozbawić Cezara praw i przywilejów, które przysługują mu jako konsulowi. Równocześnie z nim konsulem jest także Pompejusz. I niektórzy zarzucają temu serialowi to, że no taką właśnie nieścisłość, że to niemożliwe, że dwóch przyjaciół równocześnie piastuje urzędy konsulów. Bo jak mówią, jeden, jeżeli wybrali kogoś Rzymianie na konsula, no to na drugiego konsula wybierali kogoś, kto byłby raczej przeciwwagą, a nie bliskim przyjacielem.
Niekoniecznie. Jeśli chodzi o wybory konsulów, to były to bardzo często odpowiednik, ja bym powiedziała, chyba najbliżej naszych wyborów, raczej prezydenckich niż jakichkolwiek, gdzie bardzo często liczyła się popularność kandydata osobista, jego pozycja, jego rola. Owszem, zdarzało się, że wybierano konsulów, którzy blokowali sobie nawzajem decyzje, bo reprezentowali kompletnie różne stanowiska polityczne. Owszem, zdarzały się sytuacje, w której wybierano jednego konsula niezwykle aktywnego i ambitnego i drugiego niekoniecznie. To przy konsulacie Cezara się mówiło, bo podawało się datę w ten sposób, że mówiło się za konsulatu X-a i Y-ka.
Tak.
W przypadku Cezara, ponieważ jego współkonsul Bibulus był człowiekiem bardzo biernym i zadowolonym z tego, że ma święty spokój i w sprawy państwa niekoniecznie się angażującym, złośliwie mówili, że jest to za konsulatu Cezara i Cezara. Tak eliminując kompletnie tę drugą osobę. Natomiast w tym przypadku Pompejusz to jest w ogóle postać bardzo specyficzna, bo jeśli chcemy określić poglądy polityczne Pompejusza, to musimy starannie popatrzeć, o którym kawałku jego życia mówimy. Pompejusz zmienia alianse, zmienia swoją polityczną przynależność, współpracuje z Cezarem, razem z Cezarem zawiera triumvirat.
Tak zwany pierwszy triumvirat,
po cichu w tajemnicy przed resztą republiki. I póki żyje trzeci z tych trzech mężów, czyli triumvirów,
Marek
Licyniusz Crassus, to Cezar i Pompejusz są się w stanie dogadać. Kiedy w 53 roku przed naszą erą Crassus ginie w bitwie pod Carrhae, w wojnie z Partami, w bitwie, którą przegrał na własne życzenie.
Na wschodzie imperium.
Tak, na samym wschodzie imperium, w Persji, byśmy dziś powiedzieli. To okazuje się, że tam, gdzie mieściło się trzech, tam dla dwóch już jest za mało miejsca. I o ile trzej triumvirowie jakoś te wewnętrzne rywalizacje byli w stanie opanować, o tyle Cezar i Pompejusz. Dla Cezara i Pompejusza Rzym jest już za mały.
Czyli rozumiem, że ta taka brutalna walka między Pompejuszem a Cezarem w serialu została dobrze oddana.
Tak, bardzo i bardzo fajnie jest też to zasygnalizowane. Tam jest taki moment, kiedy Pompejusz szuka nowej żony, jeśli dobrze pamiętam.
Po śmierci jednej
tak,
z
po
córek
śmierci
Cezara,
Julii,
z którą się
córki
użenił.
Cezara, tak, jedynej córki Cezara.
Jedynej.
Julia była jedynym dzieckiem oficjalnym Juliusza
oficjalnym.
Cezara. Takim, które Rzymianie uznaliby za jego dziecko. Póki Julia, to jest zresztą w serialu ładnie zbudowane, że póki Julia żyła, oni byli w stanie jakoś z miłości do niej, jeden ojcowskiej, drugi mężowskiej, się dogadać. Oni byli współpracownikami ładnych kilka lat. Tylko w pewnym momencie Pompejusz zdał sobie sprawę, że jego gwiazda może jeszcze nie gaśnie, ale blednie. Podczas gdy gwiazda Cezara jaśnieje coraz mocniej. W momencie, kiedy oni zawierali triumvirat, Pompejusz był... Krassus był najbogatszym człowiekiem w Rzymie i człowiekiem, który pokonał Spartakusa. Pompejusz był człowiekiem, który wygrał wojnę z Mitrydatesem VI Eupatorem, którego Rzymianie bali się potwornie. Greckim pontyjskim czy grecko-perskim królem. Mitrydates był przez wiele lat solidnym zagrożeniem. Pompejuszowi się go w końcu udało pokonać. A Cezar był przed wielkimi sukcesami. Bo największy sukces militarny Cezara przyszedł później, to był właśnie podbój Galii. Ten, w którym spotkali się Pullo i Vorenus po raz pierwszy. Zarówno w realnym świecie, jak i w serialu. Natomiast, kiedy Crassus zszedł ze sceny, Cezar był... Ja pewnie jestem trochę niesprawiedliwa w tym momencie, ale mam wrażenie, że Cezar był znacząco lepszym politykiem niż Pompejusz. Trudno mi oceniać, czy nam trudno oceniać, to są tak kompletnie różne wojny, które oni toczyli, że ciężko porównać sukcesy militarne jednego z drugim. Inaczej podbija się prowincję pełną wojowniczych, ale nie zorganizowanych w jedną większą konfederację, czy zorganizowanych bardzo późno w jedną większą konfederację Gallów, a inaczej walczy się z regularną armią na rubieżach imperium. To są ciężko porównywalne rzeczy. Choć sami starożytni by nie mieli problemu, wskazaliby na Cezara. Natomiast niewątpliwie był Cezar sprawniejszym, skuteczniejszym i bardziej perfidnym politykiem.
I w serialu to też widać, znaczy przynajmniej ja miałem takie wrażenie, że Cezar może jest trochę lakoniczny, a nawet trochę bardzo, ale on jest opanowany i on doskonale wie, co będzie robić. On ma plan.
Jest moim zdaniem fenomenalnie obsadzona rola Kierana Heinza.
Zgadzam się.
Fantastycznie obsadzona. Zresztą Pompejusz też jest znakomity. On w serialu, ja się w życiu nie spodziewałam, przyznam się szczerze, jako osoba, która siedziała trochę w badaniach nad tą epoką, się nie spodziewałam, że mi będzie żal Pompejusza. Że będę mu współczuć po prostu. Bo on tam robi, zwłaszcza pod koniec swojego życia w tym serialu, robi wrażenie człowieka, którego przerosła historia. Który się zagubił. Który nie bardzo wie, gdzie on ma się tutaj znaleźć. Jak on ma tutaj funkcjonować dalej. On już w zasadzie przegrał i on o tym wie.
A już po przegranej głowę Pompejusza Cezarowi przekazuje egipski książę. I w serialu Cezar z takim obrzydzeniem i żalem podchodzi do tego aktu. Rzeczywiście tak by zareagował?
To nie jest zupełnie wykluczone. To znaczy, to jest szalenie barwna anegdota. To jest anegdota potwierdzona w źródłach. Choć potwierdzona tylko tym, że znamy ją ze starożytności, że to się zdarzyło naprawdę. To nie jest wykluczone. To nie jest wykluczone. Natomiast byłoby o tyle w rzymskim duchu, że wskazywałoby na pewien rodzaj szacunku dla rywala, dla równego sobie Rzymianina. Cezar mógłby nie mieć tego szacunku w dość przejmującej scenie, pierwszej scenie serialu dla pokonanego Vercingetoryxa,
tak,
który był wodzem Gallów, a więc z punktu widzenia Rzymian barbarzyńcą, ale dla człowieka, z którym współpracował, który był mężem jego ukochanej córki, bo Cezar niewątpliwie córkę kochał. To wszystko nam na to wskazuje. Tu już wchodziły inne emocje. W serialu zresztą trudno wnikać, jak myślałby sam Juliusz Cezar. Ale w serialu w tym jest też trochę takiego poczucia, że w momencie, kiedy znika mój wielki wróg, to znika i część mnie.
A skoro mówimy o dowódcach, to jeszcze jedna rzecz. Oni często pozdrawiają się no właśnie tym sławnym rzymskim salutem. No ale jak niektórzy pewnie powiedzą, czegoś takiego jak salut rzymski nie było, bo nie mamy żadnego potwierdzenia w źródłach, że Rzymianie takimi gestami się posługiwali.
Nie no, pewnie, że było w XVIII-wiecznym malarstwie.
A to tak, a sposób, od tego się zaczęło.
Sposób witania się Rzymian, ten gest tak zwanego salutu rzymskiego, zdaniem niektórych, wywodzi się nie z gestu przywitania, tylko z typowego gestu retora, który unosi rękę i lekko ją przed siebie wyciąga, żeby przyciągnąć uwagę. Jest taki w Krakowie, taki specjalista, pan dr Kamil Kopi, który zajmuje się w tej chwili właśnie na Uniwersytecie Jagiellońskim próbą rekonstrukcji tych charakterystycznych gestów rzymskich i sposobów, zwłaszcza zachowania z takiego powiedzmy scenicznego, rzymskich mówców i rzymskich polityków, więc można też spróbować przyjrzeć się temu od tej strony, wykorzystując i opisy w literaturze, i malarstwo, i sztukę. Natomiast tak zwany salut rzymski jest pewną kompilacją i mamy w tradycji rzymskiej potwierdzone gesty nieco zbliżone. Nie mamy dokładnie takiego.
Wrócę jeszcze na moment do rodziny Cezara. Atia, kobieta twarda, dobrze orientująca się w polityce, knująca, uwielbiająca właściwie intrygi. Tak mówi serial, ale w rzeczywistości było chyba zupełnie inaczej, bo raczej zapamiętano ją jako dobrą, nadopiekuńczą matkę.
Tak, ponieważ my o Atii wiemy strasznie mało. Znamy jej genealogię. Wiemy, że była córką siostry Juliusza Cezara. Wiemy, że była kochającą, bardzo taką opiekuńczą matką dla swoich dzieci, dla Oktawiana i dla jego siostry Oktawii. I wiemy też jeszcze tyle, że była kobietą niezwykle cnotliwą, niezwykle szanowaną, generalnie prawdziwą rzymską matroną. Pewnie Atia realna bardziej przypominała serialową Kalpurnię niż serialową Atię. Tylko, że z takimi postaciami jest jeden problem. One zazwyczaj blado wypadają na ekranie.
Zgadzam
I
się.
W związku z tym Atia serialowa tak naprawdę, ona ma swój rzymski pierwowzór. Tylko tym pierwowzorem nie jest Atia, matka Oktawiana, tylko jest nieco od niej starsza kobieta, Klodia żona Metellusa. Siostra słynnego, choć pewnie lepiej by było powiedzieć niesławnego, trybuna Publiusza Klodiusza. I bohaterka, jak przypuszczamy, słynnych i trochę skandalicznych wierszy Gajusza Valeriusza Catullusa, który ją opiewał pod imieniem Lesbi. Kobieta również jadowicie opisana przez Marka Tulliusza Cycerona. I ten obraz tej nadambitnej, pchającej się do męskiego świata, erotycznie rozpasanej, bezwzględnej, przebiegłej kobiety, który mamy u Cycerona, posłużył twórcom serialu za model dla postaci Ati. Po to, żeby uczynić ją barwniejszą, efektowniejszą, żeby dać grającej tę rolę aktorce Polly Walker nieco więcej pola do popisu, bo w końcu kobiet sympatycznych, ciepłych i życzliwych też mamy na ekranie kilka. Nieco przesądna Kalpurnia, ostatnia żona Cezara to jedna z nich, ale przecież przynajmniej przez sporą część akcji także taką bohaterką jest córka Ati, Oktawia, siostra Oktawiana.
A co z Kleopatrą w tym serialu? Bo miałem takie wrażenie, albo inaczej, ja Kleopatrę sobie wyobrażam troszeczkę podobnie jak Atię, czyli dobrze zna politykę, umie się odnaleźć w tym świecie mężczyzn, czasem nimi, czy często nawet nimi manipuluje, czy w jakiś sposób owija sobie wokół palca, żeby ona i to państwo jej przetrwało w Egipcie. Natomiast w tym serialu, ja przepraszam za wyrażenie, ale miałem wrażenie, że reżyser zrobił z niej taką, no po prostu lafiryndę.
No bo ja mam wrażenie, że my tu widzimy na początku, kiedy ona się pierwszy raz pojawia, widzimy Kleopatrę absolutnie u początków jej publicznej działalności. To jeszcze nie jest ta Kleopatra, która sobie owinie Cezara z Antoniuszem wokół małego palca. To jest młoda dziewczyna, dziewczyna ewidentnie nieco uzależniona od jakichś środków psychoaktywnych, co akurat jest wielce prawdopodobne. Zupełnie nie jest niemożliwe. Choć pewnie nie byłby to haszysz, byłyby to raczej jakieś produkty maku, które w Rzymie były używane jako uspokajacze, że się tak wyrażę, dość powszechnie. Czy w państwach hellenistycznych również. Dziewczyna, która ma brata i siostrę, z których każdy niezależnie od tego dybie na jej życie, a ona na ich. I która toczy z nimi brutalną, bezlitosną, że się tak wyrażę, grę o tron. O tron Egiptu, przy czym jest na tyle inteligentna, żeby zdawać sobie sprawę, że ten tron za chwilę może być kompletnie bezwartościową zabawką, bo Egipt jest ostatnim z państw powstałych dawno temu na gruzach Imperium Aleksandra, które jeszcze zachowało jaką taką niezależność od Rzymian i jaką taką jest usławem kluczem. W związku z czym Kleopatra wymyśla swój perfidny plan, plan, że da Cezarowi tę jedną rzecz, której Cezar jeszcze nie ma. Bo Cezar ma wszystko, nie ma tylko syna. A syn jest mu potrzebny z rozlicznych powodów, bo kiedy mówimy o rzymskim społeczeństwie, mówimy o społeczeństwie de facto klanowym, w którym więzy rodzinne, także kult przodków, kult rodziny są rzeczą niezbędną, a mężczyzna, który nie ma syna, nie jest stuprocentowym mężczyzną. Choć, powiedzmy sobie od razu, akurat w Rzymie istniały szybkie i proste sposoby zapobieżenia temu stanowi rzeczy, ponieważ system dokooptowania do rodziny, czy też adopcji, bardzo często zupełnie dorosłych ludzi, niekoniecznie spokrewnionych, był prosty i często stosowany, a więc mężczyzna, który nie miał rodzonych synów, mógł ciągle mieć tych synów adoptowanych. To zresztą przecież w końcu zrobi Cezar.
Dokładnie, a prawdą jest to, że Kleopatra pojawiła się w Rzymie z tym swoim synem, z Cezarionem. Po śmierci Cezara?
Kleopatra przybyła do Rzymu jeszcze troszkę wcześniej.
No właśnie.
Jeszcze przed śmiercią Cezara. To była jedna z rzeczy, która Rzymian oburzyła. Przy czym powiedzmy sobie od razu, Rzymian nie oburzał fakt, że Cezar ma romans. Nie oburzał ich fakt, że Cezar ma romans z cudzoziemką, natomiast oburzał ich fakt, że Cezar ma romans z królową. Ponieważ tu, w tym momencie, pojawiają się motywy polityczne. Co takiego zrobi zakochany mężczyzna dla kobiety, którą uwielbia, a która jest królową obcego państwa? Przy Cezarze te plotki tak lekko podniosły łeb. Natomiast te same pogłoski dotyczące nie tak znowu długo później związku Kleopatry z Markiem Antoniuszem ostatecznie znacząco przyczyniły się do klęski i w sumie śmierci tegoż Antoniusza. Ponieważ podejrzewano, że zechce zostać królem, może królem Egiptu, oderwać Egipt od Rzymu, nadać jakieś posiadłości swoim dzieciom, zrobić swoje dzieci, które miał z Kleopatrą, królami i królowymi. Bardzo, ale to bardzo się to Rzymianom nie podobało.
Co się dzieje natomiast po śmierci Cezara? Co nam serial mówi? Zostaje zawiązany drugi triumvirat. I tam się pojawia Marek Antoniusz, tam się pojawia Oktawian i jeszcze Marek Lepidus. Ale on jest trochę mniej ważną postacią, tak bym to powiedział. Główna rozgrywka jest między Oktawianem i Markiem Antoniuszem. Oktawianem, który góruje nad swoim rywalem taką inteligencją, jest błyskotliwy. Natomiast Marek Antoniusz, dużo bardziej doświadczony żołnierz, oficer, góruje, jeżeli chodzi o znajomość taktyki, wojska nad Oktawianem.
Ja w ogóle mam wrażenie, że oni są świetnie wymyśleni w tym serialu. To znaczy wymyśleni w sensie takim, że zawsze musimy zrekonstruować psychologię postaci znanej nam ze źródeł.
To prawda.
Oktawian jest w pierwszym sezonie trochę zagubionym, szalenie utalentowanym, bardzo introwertycznym chłopcem, który jest stłamszony przez upiorną mamusię, bo Atia jest, jej relacje z synem w pierwszym sezonie grane są na granicy farsy. Jest pełna tupetu, bez przerwy nim zarządza, komenderuje, wymyśla jakieś najabsurdalniejsze możliwe rzeczy, które każe mu zrobić. Natomiast widzimy już wtedy w Oktawianie zadatki na człowieka absolutnie bezwzględnego. Jego inteligencja, jego błyskotliwość, jego niezwykły zupełnie rozum i wyrastający ponad jego nastoletni wiek ogląd świata łączą się u niego z zupełnym brakiem tradycyjnie rozumianej moralności. On jest bezwzględny, lodowaty. Jego dewizą mogłoby być cel uświęca środki.
I to on zwycięża z Markiem Antoniuszem.
A Antoniusz, to widzimy w serialu. Antoniusz napisany jest z kolei jako człowiek, który ma serce na dłoni, ale w drugiej dłoni ma kieliszek. Człowiek szalenie emocjonalny, żołnierz, zdający sobie sprawę z tego, że jest lubiany, popularny, przystojny, jest popularny wśród kobiet, szalenie lubiany przez armię. Ale też on sobie dobrze zdaje sprawę z tego, że on nie jest człowiekiem na ten typ intryg. Że te intrygi go przerastają. On próbuje grać w tę grę, ale tak jak Pompejusz nie jest żadnym rywalem dla Cezara, tak i ostatecznie Antoniusz nie jest w stanie z tymi intrygami Oktawiana i z jego zimnym, przemyślanym od początku pomysłem na to, jak zostanę królem Rzymu, a ludzie będą mi dziękować za to, że przywróciłem republikę, z tym nie wygra.
Taki trochę, nie chcę powiedzieć playboy, no ale powiem playboy.
No to czaruś widać, oczywiście.
Czaruś oczywiście, no to doskonale widać w jego romansie z Kleopatrą. I to jak on się tak, no właśnie, czy on aż tak w Egipcie jakby wszedł w ten styl życia i kulturę?
Mi się wydaje, że historycznie Antoniusz próbował zagrać pewną rolę. identyfikowanie się z bogami, on się ogłosił Dionizosem, to nie jest nic nowego w Egipcie hellenistycznym i w państwach hellenistycznych. Bycie człowiekiem, który jest ponad zwykłych ludzi, odgrywanie, że jest się bogiem romansującym z boginią, to się wszystko wpisuje w pewną wizję tego, co królom hellenistycznym, faraonom Egiptu wręcz wypadało robić. To wręcz było oczekiwane. Natomiast my to widzimy jako eksces. Dlaczego? Dlatego, że my historię piszą zwycięzcy, tę historię napisali Rzymianie. Z punktu widzenia Rzymian, Antoniusz w najlepszym razie został opętany, tak jak jest u Horacego, przez straszliwą wschodnią kobietę, wcielenie dekadencji, amoralności i zdrożnej seksualnej pokusy. Jednocześnie reprezentującą wszystkie, jakby będącą wręcz personifikacją autokracji. W najlepszym razie Antoniusz postrzegany był jako ktoś, kto z otwartymi oczyma wszedł w pułapkę takiej modliszki strasznej, jak propaganda rzymska rysowała Kleopatrę. A ponieważ Antoniusz i Kleopatra w roku 31 przed naszą erą w bitwie pod Akcjum przegrali i w ciągu kilku miesięcy skończyło się to śmiercią ich obojga, no to mamy dziś historię napisaną nam przez ludzi, którym świetnie zapłacił za to. Widziany też przecież zresztą w serialu Gajusz Mecenas. Przyjaciel najbliższy, jeden z dwóch najbliższych towarzyszy Oktawiana, który później zostanie Augustem. A Mecenas znalazł mu naprawdę najpierwszej klasy poetów, bo i Wergiliusza, i Horacego, i wybitnych poetów elegijnych, takich jak mniej dziś nam znany, ale dla Rzymian bardzo ceniony Propercjusz. Oni wszyscy wysławiali w swoich wierszach tę wizję historii, której zwycięstwo Oktawiana jest także triumfem moralnym.
Moim i Państwa gościem była Aleksandra Klęczar, filolog klasyczny, Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo proszę.